Trudne dzieciństwo nie powinno stanowić usprawiedliwienia dla okrutnych czynów względem innych osób. Mimo wszystko, znając warunki, w których dorastają sprawcy, łatwiej nam może być zrozumieć, co miało wpływ na podjęte przez nich złe decyzje. Dobry wieczór, dobranoc i dobrze, że jesteście. Mam na imię Zuzanna i bez zwłoki opowiem Wam o sprawie z września tego roku. Ponieważ w momencie, kiedy powstaje odcinek, jest ona nadal bardzo świeża, z czasem w mediach z pewnością pojawią się kolejne niedostępne w tym momencie informacje. Mimo wszystko już teraz wiadomo sporo na temat ofiar, sprawcy, jego rodziny i przebiegu wydarzenia, dlatego nie chcę, żebyście musieli czekać, aż zapadnie wyrok. Tym razem, ze względu na ilość detali, które planuję zawrzeć, sprawa zostanie podzielona na dwie części. W tej usłyszycie o wszystkim, co zdarzyło się przed pociągnięciem przez sprawcę za spust. Jeśli odcinek okaże się dla Was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które będą pojawiać się cyklicznie. Dziękuję Wam również za wszystkie życzliwe komentarze. Motywujecie mnie nimi do dalszego pisania. Ostatecznie żaden podcast nie mógłby istnieć, gdyby nie jego słuchacze. A ja mam to szczęście, że odbiorcy bez zwłoki to po prostu fajni ludzie. A teraz posłuchajcie. Georgia to stan położony w południowo-wschodniej części USA, ze stolicą w Atlancie, zajmujący obszar o powierzchni niemalże 154 tysięcy kilometrów kwadratowych. Mniej formalnie nazywa się ją również stanem brzoskwini ze względu na ogromną wręcz ilość sadów zdominowanych przez ten rodzaj trzewek owocowych. Koneserzy zwracają też uwagę na wysoką jakość i wyjątkowy smak zebranych tam brzoskwiń, na co wpływ mają mieć odpowiednie warunki atmosferyczne. Panujący w Georgii klimat można określić jako subtropikalny wilgotny. Latem temperatura oscyluje w granicach 30 stopni Celsjusza, chociaż rekordowy odczyt przekroczył 44 stopnie. Zimy są stosunkowo łagodne, rzadko dochodzi nawet do przymrozków. I tu ponownie znalazłam wyjątek od tej reguły. Najzimniej bowiem było pod koniec stycznia 1940 roku, gdy termometry wskazały minus 27 stopni. To właśnie tam, w 1886 roku, powstała początkowo traktowana jako lekarstwo na bóle głowy i problemy trawienne Coca-Cola. Jej pierwotna receptura zawierała liście krasnodrzewu pospolitego, nazywanego również coca. Tak, dokładnie z tej rośliny pozyskuje się kokainę oraz orzeszki kole. Stąd właśnie nazwa popularnego ciemnego napoju. Przez wiele lat była dostępna jedynie w aptekach. Z Georgii pochodzą m.in. wokalista i muzyk Ray Charles, pisarka znana z powieści Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell i były prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter. Stan ten słynie również z największego na świecie akwarium, do którego napełnienia wykorzystano aż 32 tysiące metrów sześciennych wody. Kluczowe dla dzisiejszej opowieści Winder to miasto zajmujące obszar o powierzchni 33,5 km kwadratowych, położone w hrabstwie Barrow w stanie Georgia. W nim bowiem rozegrały się wydarzenia, o których zaraz usłyszycie. Colt Gray to najstarsze, urodzone w 2010 roku dziecko Marcy i Colina Grayów. Ma jeszcze dwoje młodszego rodzeństwa, siostrę i brata. Jego dzieciństwo trudno uznać za beztroskie. Przemocowa, uzależniona od narkotyków matka i agresywny werbalnie ojciec nie są najlepszym przykładem dla dorastającego chłopca. Z domu często dochodzą krzyki i wyzwiska. Nie brakuje też specyficznych kar, takich jak wyrzucanie dzieci za drzwi i nie wpuszczanie ich do środka, mimo niskich temperatur i błagań z ich strony. Nastolatek ucieka w świat wirtualny, sporo czasu spędzając na przeglądaniu mediów społecznościowych i udzielaniu się na platformie Discord, umożliwiającej komunikację tekstową i głosową z ludźmi o zbieżnych zainteresowaniach, zrzeszającej głównie graczy. Wygłaszane przez niego opinie wzbudzają jednak niepokój innych użytkowników, którzy postanawiają poinformować o tym odpowiednie władze. Na skutek tych zgłoszeń 21 maja 2023 roku, chwilę po 2 po południu czasu lokalnego, dwóch funkcjonariuszy podjeżdża pod wynajmowany przez ojca Colta dom. Z poprzedniego lokum cała rodzina została eksmitowana, a jego rodzice postanowili się rozstać. Nie układało im się już od dłuższego czasu. Colin zabrał ze sobą syna z nadzieją, że we dwoje będzie im lepiej. Marcy wraz z dwójką młodszych dzieci zamieszkała u swojej mamy. Na zewnątrz jest przyjemnie ciepło. Błękitne niebo, częściowo przesłonięte przez kłębiaste białe obłoki, nie wydaje się zapowiadać żadnych drastycznych zmian pogodowych. To dla wielu osób spokojna, leniwa niedziela. Niestety, nie dla zmierzających w stronę wejścia policjantów. Im przyszło pracować. Zostali oddelegowani do zdyscyplinowania chłopca, który z zapałem wspominał w sieci o szkolnych strzelaninach. Okolica jest bardzo zadbana, a beżowy budynek jednorodzinny o wielospadowym ciemnym dachu wydaje się być komfortowym miejscem do życia. Funkcjonariuszy do wejścia prowadzi jasna, wybrukowana ścieżka. Mijają zaparkowany przed białą bramą garażową samochód typu pick-up w tym samym kolorze i przystrzyżony gęsty trawnik. Tuż przed budynkiem znajdują się uformowane w kuliste kształty niewielkie krzewy. Przy drzwiach powiewa czerwona flaga lokalnej drużyny koszykarskiej Georgia Bulldogs. Jeden z funkcjonariuszy puka do drzwi. Po chwili ich oczom ukazuje się wysoki mężczyzna w średnim wieku o siwych włosach i krótkim zlokalizowanym wokół ust i brody zaroście. Ponieważ pan domu, Colin Gray, ma na sobie jedynie t-shirt, srebrny łańcuch z krzyżem i bieliznę, informuje policjantów, że szybko wciągnie jakieś spodnie i zaraz do nich wróci, na co ci wyrażają zgodę. Czekając na niewielkim tarasie, wymieniają ze sobą niezwiązane ze sprawą uwagi. Wygląda na to, że nie zostaną wpuszczeni do środka, a całą rozmowę przyjdzie im przeprowadzić na stojąco. Ale to w sumie nie szkodzi. Mężczyzna zachowywał się spokojnie i na taki właśnie dalszy przebieg spotkania liczą. Gdy Colin do nich wraca, ma ze sobą puszkę z trudnym do zidentyfikowania napojem. Część źródeł sugeruje, że jest to piwo. Mężczyzna bez skrępowania rozsiada się na jednym z rozkładanych, stojących przed drzwiami krzeseł. Gdy zostaje poproszony o przyprowadzenie syna, mówi policjantom, że nim to zrobi, chciałby podzielić się z nimi zarysem ich sytuacji rodzinnej. Mimo manier, które trudno uznać za nienaganne, mężczyzna zdaje się dbać o swojego nastoletniego syna. Prosi policjantów, by ci nie byli dla niego zbyt surowi. Mówi, jak z dnia na dzień zostali wyrzuceni z poprzedniego domu i o tym, jaki wpływ na Colta miała separacja jego rodziców. Jego zdaniem syn jest obecnie dość zagubiony, opuścił się też w nauce, jednak to dobry chłopak. Mężczyzna wspomina również o tym, że syn miał być nękany przez innych uczniów. Jest zdenerwowany i pod presją, nie myśli trzeźwo. Nie chce, żeby z nikim walczył, ale oni po prostu go szczypią i dotykają, wyśmiewają go dzień po dniu. Policjanci po zapoznaniu się z obecną sytuacją nastolatka pytają Colina, czy w jego domu znajduje się broń i czy syn ma do niej dostęp. Mężczyzna przytakuje, jednak po chwili doprecyzowuje. Mam na myśli, że kilka sztuk broni znajduje się w domu, ale nie są załadowane. mają służyć im podczas wspólnych polowań. Ojciec doszedł do wniosku, że czas odciągnąć syna sprzed komputera i uznał, że dobrym sposobem będzie podzielenie się z 13-latkiem swoją pasją. 8 stycznia młodszemu Grayowi udało się nawet ustrzelić swoją pierwszą zdobycz, którą był prawdopodobnie samiec sarny, czyli tak zwany kozioł. Moment tuż po został nawet uwieczniony i udostępniony w formie relacji na którejś z platform społecznościowych. Marcy podpisała ją jako dumna mama, natomiast wykonujący nagranie tata zachwalał umiejętności łowieckie odzianego w kurtkę moro, dzierżącego półautomatyczną broń chłopca. Colt na nagraniu nie tylko pozuje ze zwłokami zabitego przez siebie zwierzęcia i z karabinem. Szokować może też fakt, że jego policzki zostały wymazane krwią. Najprawdopodobniej w ten sposób podkreślono jego myśliwską inicjację. Wyraźnie dumny syna ojciec instruuje go, jak należy pozować ze swoim trofeum. Ten posłusznie kuca obok martwego kozła, unosząc jego głowę. Kocham cię, synu, stwierdza Colin. Ja ciebie bardziej, odpowiada młodszy Gray. Niewykluczona, że jest to przykład tak zwanej warunkowej miłości. Zjawisko to polega na okazywaniu ciepłych uczuć tylko wtedy, gdy dziecko zachowuje się w sposób akceptowany bądź wręcz sugerowany przez rodzica. Matka i dziadek chłopca wspominają bowiem, że ten miał być wychowywany przez ojca tak zwaną twardą ręką. Prawdopodobnie nie był bity, jednak Colin poniżał go, mówiąc, by ten nie zachowywał się jak... W tym miejscu możecie dopowiedzieć sobie ciąg dalszy. Opcji było wiele. Od wulgarnych określeń pracownicy seksualnej po niewyszukane określenia damskich narządów rozrodczych. Chciał, by dziecku było łatwiej w późniejszym życiu, by sobie poradził. Uznał, żeby to osiągnąć, musi zrobić z niego mężczyznę. Koniec tej wyjątkowo długiej dygresji. Wracamy do wizyty policjantów. Colin podkreśla cały czas, jak ważne jest bezpieczeństwo i że uczy syna rozsądnego podejścia do broni. W końcu przed domem pojawia się zawołany przez tatę Colt. Chłopak ma na sobie niebieski t-shirt, luźne dresowe spodnie i mimo tego, że chwilę wcześniej przebywał jeszcze w środku, czapkę z daszkiem. Z jego szyi, podobnie jak u ojca, zwisa nieco mniejszy, srebrny krzyż. Podczas rozmowy z policjantami, którzy pytają go o to, czy wspominał o chęci zorganizowania strzelaniny w szkole, ten trzyma dłonie w kieszeniach i kołysze się, przestępując z nogi na nogę. Wielokrotnie zaprzecza, starając się wytłumaczyć, że podczas kilkuosobowych połączeń głosowych osobą wypowiadającą te słowa musiał być ktoś inny, a pozostali użytkownicy błędnie zidentyfikowali jego głos. Dodaje też, że ktoś musi go wyrabiać, bo nigdy nawet w żartach nie powiedziałby czegoś takiego. Dodatkowo jego konto miało paść ofiarą hakerów, dlatego nie ma do niego dostępu już od miesięcy. Jedyne co mam to TikTok, ale po prostu tam wchodzę i oglądam filmy. Słowom syna wtóruje Colin. Nic nie wiem o tym, by mówił coś takiego i byłbym wściekły jak diabli, gdyby było inaczej. Wtedy wszystkie pistolety znikną i broń nie będzie dla niego dostępna. Zna powagę, z jaką należy traktować broń, co może zrobić i jak jej używać. On po prostu chce iść do szkoły, robić swoje i nie chce żadnych kłopotów. Funkcjonariusz wyjaśnia, że wyśledzony adres IP komputera, do którego dostęp miał nastolatek, otrzymali od FBI, i że jeśli wszystko zostanie potwierdzone, sprawa będzie kontynuowana. Zwraca również uwagę na fakt, że tego typu sytuacje muszą być zawsze traktowane priorytetowo, mówiąc: mój szef zapytał, czy chcę zostawić to do poniedziałku, ale odpowiedziałem: nie, wolałbym zająć się tym teraz, ponieważ nie daj Boże, żeby coś się stało, a ja nie wykonam swojej pracy. Czułbym się z tym źle, więc chcę się tylko upewnić, że rozumiesz, że jeśli coś takiego się wydarzyło lub słyszałeś o czymś takim, masz to zgłosić, powiedzieć tacie, poinformować nauczyciela.
Muszę wierzyć ci na słowo i mam nadzieję, że jesteś ze mną szczery. Nie twierdzę, że kłamiesz, ale nie jest niczym niezwykłym, że ludzie okłamują policję. Jeśli patrzysz mi w oczy, twierdząc, że jest tak, jak powiedziałeś, nie mam innego wyboru, jak póki co wierzyć ci na słowo. Ale tak jak mówiłem twojemu tacie, jeśli dojdziemy do tego, że było inaczej, to już będzie inna historia. Ostatecznie funkcjonariusze żegnają się z pouczonym i jego ojcem i odjeżdżają. We wtorek, 2 dni później, znów kontaktują się z Coltem. Tym razem tak zwany wywiad kontrolny zostaje przeprowadzony przez telefon. Nie udaje się jednak znaleźć żadnych dowodów, które mogłyby posłużyć postawieniu nastolatka w stan oskarżenia. Pracownicy biura szeryfa dostają polecenie, by poinformować pobliskie szkoły o możliwym zagrożeniu ze strony Greya. Z czasem okaże się, że nie ma śladu po tym, by wywiązali się z tego zadania. W sporządzonym przez śledczych raporcie Colt zostaje opisany jako cichy, spokojny i powściągliwy. W listopadzie 2023 roku matka Colta zostaje zatrzymana i oskarżona o posiadanie nielegalnych substancji oraz związanych z nimi przedmiotów umożliwiających ich zażywanie. Wśród nich wyszczególniono słoik z metamfetaminą, woreczek z fentanylem i torebkę z różnego rodzaju substancjami o działaniu zwiotczającym. Dodatkowo kobieta porusza się samochodem z niewłaściwymi tablicami rejestracyjnymi, co również stanowić ma wykroczenie. Dotarłam też do informacji, że miała rzekomo uszkodzić samochód męża, z którym pozostawała w separacji. Nie są to pierwsze zatargi z prawem w życiu 43-latki. Ta już wcześniej była karana za posiadanie nielegalnych substancji, pobicie, kradzież czy wtargnięcie na teren prywatny. Miała też grozić, że pozbawi Colina życia. Tym razem zostaje skazany na 5 lat pozbawienia wolności, z czego w więzieniu przebywa przez zaledwie 46 dni. Po tym czasie zostaje zwolniona warunkowo, pozostając pod stałym nadzorem. Skąd takie nadzwyczajne złagodzenie kary? Do informacji na ten temat niestety nie udało mi się dotrzeć. Możliwe, że nie zostały podane do publicznej wiadomości. Mimo ewidentnych własnych trudności i niewydolności wychowawczo-opiekuńczej, kobieta umieszcza w mediach społecznościowych szereg wpisów na temat rozstania z mężem. Publiczne, kolokwialnie rzecz ujmując, pranie rodzinnych brudów z pewnością nie wpływa korzystnie na żadne z ich dzieci, w szczególności Colta, który ze względu na swój wiek ma stały dostęp do internetu. 13-latek może przeczytać tam między innymi: w końcu rozstałam się z moim agresywnym mężem po prawie 14 latach. Najtrudniejsze gówno, jakie kiedykolwiek zrobiłam, ale jesteśmy w dobrych rękach. Co ciekawe, post ten zostaje przez nią opublikowany na międzynarodowym portalu służącym nawiązywaniu kontaktów zawodowych – LinkedIn. Wcześniej zdarzało jej się pisać o bardzo intymnych detalach dotyczących pełnego przemocy dzieciństwa jej męża. Według relacji Marcy miał on być regularnie bity, na skutek czego doświadczył licznych obrażeń, takich jak złamanie ręki i urazy czaszki. Przestrzegała przy tym społeczeństwo, pisząc, że właśnie do tego może prowadzić nadużywanie substancji psychoaktywnych. Gdyby tylko przyznawano tytuł dla osób wykazujących się wysokim poziomem hipokryzji, Marcy miałaby szansę na jego uzyskanie. Pod koniec sierpnia 2024 roku babcia Colta, Deborah Palmes, spotyka się z doradcą szkolnym, prosząc o pomoc dla pozostającego w kiepskim stanie emocjonalnym wnuka. Wszyscy zauważyli, że ten zdaje się całkowicie wycofywać z życia społecznego. Pomóc stara się również ciocia nastolatka, Annie Brown. Kobieta często rozmawia z nim przez telefon i wymienia wiadomości. Dowiaduje się od siostrzeńca, że ten ma myśli związane z krzywdzeniem innych oraz zrobieniem krzywdy samemu sobie. Wiedząc, jak ważne jest działanie, bezskutecznie próbuje namówić go na rozpoczęcie serii spotkań ze specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego. Nie jest jednak jego opiekunką prawną, Dlatego zwraca się o pomoc do swojej siostry, będącej zarazem matką chłopca. Ostatecznie zamiast niej działać postanawia babcia, stąd spotkanie z doradcą, o którym wam wspominałam. Tuż po nim starsza kobieta pisze do Ani, że się udało. Colt rozpocznie terapię. Jest 4 września 2024 roku, środa, godziny wczesnoporanne. 14-letni już Colt szykuje się do wyjścia. Wakacje się skończyły, więc podobnie jak inne osoby w jego wieku, musi wrócić do szkoły. Nastolatek nadal mieszka z ojcem, chociaż prawdopodobnie już w innym domu niż ten, pod który kilkanaście miesięcy wcześniej podjechali zaniepokojeni funkcjonariusze policji. Jego kontakt z matką jest dość ograniczony, kobieta bowiem przyznała się do kolejnego postawionego jej zarzutu, tym razem dotyczącego przemocy domowej. Można więc tylko przypuszczać, że nie czuł się w jej towarzystwie bezpiecznie. Ostatnio bardzo zmienił się wizualnie. Sięgające na wysokość ramion naturalnie ciemne włosy zdecydował się znacznie rozjaśnić, co sprawia, że obecnie są w kolorze intensywnego, wpadającego w rudy odcień blondu. Gęsta, falowana czupryna z ciemnym odrostem stała się jego znakiem rozpoznawczym. Jasna cera, duże brązowe oczy i wydatne usta w połączeniu ze stosunkowo wąskim, zgrabnym nosem i delikatnymi rysami twarzy sprawiają, że może zostać mylnie zidentyfikowany jako bardzo młoda kobieta. Jego typ urody jest bowiem typowo androgeniczny. Nastolatek wychodzi z domu i wsiada do szkolnego autobusu. Ma za sobą niepokojąco ciężki plecak. W liceum Apalachee High School nie ma jednak bramek służących wykryciu metali, dlatego bez trudu dostaje się do środka, wnosząc ze sobą karabin szturmowy. Póki co nie będzie go wyciągać. Wszystko ma już zaplanowane. Colin Gray, spoglądając na wyświetlacz swojego telefonu, zauważa na nim dwie nieodczytane wiadomości. Adresatem jest jego najstarsze dziecko. Mężczyzna otwiera je i czyta. Pierwsza jest bardzo lakoniczna i składa się z jednego słowa. Przepraszam. Druga, nieco dłuższa, brzmi. Nie jesteś temu winny. Colin informuje o tym Marcy. Być może ona będzie wiedzieć, o co tym razem chodzi Coltowi. Kobiecie daleko jednak do stoickiego spokoju. Ma przeczucie, że obie zwiastują nadejście czegoś przerażającego. Zachowując przytomność umysłu, postanawia zadzwonić do Apalachee High School i poinformować władze szkoły o swoich podejrzeniach. Uważa, że jej syn może stanowić zagrożenie dla siebie i innych. Jest godzina 9:50. Drżącą z emocji dłonią wybiera numer telefonu, modląc się w duchu, by nie było za późno. W tym czasie dostrzega, że syn napisał także do niej. Przepraszam, mamo. Żadnego wyjaśnienia za co. Marcy jest już bardzo zaniepokojona. Moja troska o niego narastała, przyzna, wracając myślami do tamtego momentu. Nie może zrobić nic więcej, jak tylko telefonicznie ostrzec o w jej odczuciu ekstremalnym zagrożeniu. Znajduje się 320 km od Winda, dlatego nie jest w stanie w ciągu kilku minut pojawić się na miejscu, by zlokalizować nastolatka. Błaga, by władze szkoły zrobiły to jak najszybciej. Powiedziałam im, że to jest nagły, ekstremalny przypadek i żeby natychmiast poszli i znaleźli mojego syna. Około godziny 9:45 Colt zgłasza się w trakcie zajęć algebry, pytając, czy może na chwilę opuścić salę. Po uzyskaniu zgody zabiera ze sobą plecak i kieruje się w stronę toalety. Chwilę po jego wyjściu z zajęć do klasy wchodzi jeden z pracowników szkoły, wywołując poszukiwanego nastolatka. Niestety na skutek pomyłki wzywa ucznia o podobnie brzmiącym imieniu i tym samym nazwisku. Okazuje się, że wspomniany nastolatek również jest poza klasą, dlatego administrator zabiera z niej jego plecak i wychodzi. Po konfrontacji z zaskoczonym nastolatkiem i upewnieniu się, że wśród jego rzeczy osobistych nie znajdują się żadne potencjalnie niebezpieczne narzędzia, odchodzi. W tym samym czasie osoba stwarzająca faktyczne zagrożenie wyciąga z plecaka karabin półautomatyczny AR-15. Jest to ta sama broń, która została już przetestowana podczas rodzinnych polowań. Drzwi w wielu amerykańskich szkołach ze względów bezpieczeństwa automatycznie zatrzaskują się po wyjściu z klasy, uniemożliwiając samodzielny powrót. Colt staje przed nimi i puka. Z głośników rozbrzmiewa komunikat. Nauczycielka proszona jest o sprawdzenie maila. Prawdopodobnie władze szkoły zorientowały się, że doszło do pomyłki i teraz proszą o jak najszybsze zlokalizowanie właściwego Greya. Jest tutaj, mówi do krótkofalówki matematyczka, spodziewając się, że pukający do drzwi nastolatek zaraz wejdzie do środka. Zwraca się również w stronę jednej z uczennic, prosząc, by wpuściła kolegę do sali. Ta podchodzi do ciężkich drzwi, jednak przypomina sobie coś, co nieustannie powtarzała jej matka. Nim otworzy, powinna upewnić się, kto jest po drugiej stronie. Nastolatka przykłada twarz do niewielkiego okienka i przestraszona odmawia wykonania polecenia. To faktycznie Colt, jednak ma ze sobą broń. Dziękuję Wam za wspólną noc. Mam nadzieję, że z zainteresowaniem dotarliście ze mną do końca tej części. Na kontynuację zapraszam Was już za tydzień. Na pewno pojawią się w niej m.in. relacje świadków, statystyki dotyczące strzelanin w USA i co chyba najważniejsze informacje na temat samego przebiegu wydarzeń. Jak zawsze na tym kanale dowiecie się też więcej na temat osób, które ucierpiały w strzelaninie. To zawsze są ludzie, nigdy liczby. Dlatego przygotujcie się na szczegółowe opisy. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, stawiając wirtualną kawę na buycoffee.tu. Link zostawiam w opisie. Dobranoc. Do usłyszenia.